o cudzych uczynkach, świętym milczeniu i innych zabawach iwańskich. Zaufany posłaniec przywozi list od Moliwdy, gdy kometa powoli znika. Schnąc po mżawce przy ogniu w izbie, opowiada, że na całym Podolu to ciało niebieskie wzbudziło wielki niepokój i wielu ludzi utrzymuje, że kometa zapowiada wielką zarazę i pogromy takie jak za Chmielnickiego i głód, i że sięgnie tu wojna z Fryderykiem. Dla wszystkich jest jasne, że oto zaczęły się ostatnie dni. Gdy do izby wchodzi Jakub, Nachman w milczeniu podaje mu list z miną poważną i nieprzeniknioną. Jakub nie potrafi go przeczytać, więc daje Hai, ale i ona biedzi się nad zawijasami, więc list wędruje z rąk do rąk, aż wraca do Nachmana. Ten czyta i na jego twarzy pojawia się szeroki uśmiech, szelmowski i bezczelny. Mówi, że prymas Łubieński przyjął ich prośby. Dysputa odbędzie się latem, a potem chrzest. Jest to wiadomość długo wyczekiwana i upragniona, a jednocześnie zwiastująca nieuniknione. Gdy Nachman im to mówi, zapada cisza. Nie jest łatwo zrobić pierwszy krok. Tak wytrwale ich uczono, jak mają postępować, że wyryło im się to w głowach na wieki. Ale oni muszą to z siebie wymazać, wyczyścić tablice mojżeszowe z fałszywymi przykazaniami, które ich trzymają w uwięzieniu niczym zwierzęta w klatce. Nie rób tego, nie rób tamtego, nie wolno. Granice niezbawionego świata zbudowane są z zakazów. A to jest tak, że trzeba wyjść z siebie, siebie postawić obok, tłumaczy potem Nachman Weigele. Sytuacja jest podobna do tej, kiedy trzeba przeciąć bolesny wrzód i wycisnąć z niego ropę. Najgorsze jest podjęcie decyzji i pierwszy ruch. Potem, gdy się już zacznie, wszystko staje się bardzo naturalne. To jest akt wiary, skok na głowę do wody, bez baczenia, co jest na dnie. I wypływa się na powierzchnię zupełnie nowym. O, albo jak ten, który pojechał w dalekie kraje i wrócił i nagle widzi, że wszystko, co mu się kiedyś wydawało naturalne i oczywiste, jest tylko miejscowe i dziwaczne. A to, co mu się wydawało obce i dziwaczne, teraz rozumie i wydaje mu się to swoje. Wie jednak, co najbardziej obchodzi Weigele. Wszyscy o to pytają. Wszyscy pytają o spółkowanie, jakby to dla nich było najważniejsze. Nie o cnoty, nie o walki sumienia związane z wyższymi sprawami. Wszyscy pytają o jedno. To Nachmana bardzo rozczarowuje. Ludzie niewiele różnią się od zwierząt. Gdy im mówić o spółkowaniu, o tych wszystkich sprawach od pasa w dół, dostają rumieńców. Czy jest coś złego w tym, że człowiek łączy się z drugim człowiekiem? A czy spółkowanie nie jest dobre? Trzeba się temu oddać i nie myśleć. W końcu pojawi się przyjemność, która pobłogosławi ten czyn. Ale bez przyjemności też jest dobrze, a może nawet lepiej, bo ma się świadomość, że przekracza się Dniestr i wchodzi do wolnego kraju. Wyobraź to sobie, jak przyjdzie ci ochota. Nie chcę, mówi Weigele. Nachman wzdycha. Kobiety miały z tym zawsze większy problem. Widocznie mocniej trzymają się starych praw. Są przecież ze swej natury bardziej płoche i wstydliwe. Jakub mówił, że to jest tak jak z niewolnikami, bo one są w większym stopniu niewolnicami świata, którzy nic nie wiedzą o swojej wolności. Nie uczono ich być wolnymi. Ludzie, którzy są już wprawieni, ci starsi, używają tego jak kiedyś mykwy. Samo ciało i serce dążą do tego i kiedy przychodzi gaszenie świec, to jest jak święto. Bo łączenie się jest dobre, nie ma nic złego w tym, że ktoś z kimś spółkował. Między osobami, których ciała się w siebie przelały, powstaje nowa więź, szczególny związek, subtelny i niedookreślony, jako że nie ma słów dobrze oddających charakter takiej relacji. I bywa, że po tym ludzie stają się sobie bliscy, jak brat i siostra, i lgną do siebie. Inni zaś, tak też bywa, odczuwają wobec siebie wstyd i muszą się ze sobą oswajać. Zdarzają się i tacy, co nie mogą sobie spojrzeć w oczy. Wtedy nikt nie wie, jak się sprawy między nimi ułożą. Ludzie mają do siebie zwykle mniejszą lub większą skłonność. Coś słabiej albo silniej ciągnie ich do siebie. Te sprawy są bardzo skomplikowane, dlatego z wyczuciem zajmują się nimi kobiety. One lepiej niż mężczyźni potrafią odgadnąć, dlaczego. Dlaczego na przykład Wittel zawsze wzbraniała się przed Nachmanem. A dlaczego Nachmana zawsze ciągnęło do Chaiszor? I dlaczego powstała tak głęboka przyjaźń między młodą Jachnę z Buzka a Izaakiem Szorem, mimo że mają już współmałżonków? To, co było do tej pory zakazem, jest nie tylko dozwolone, ale wręcz nakazane. Wszyscy wiedzą, że Jakub bierze na siebie te najcięższe cudze uczynki, także i przez to zyskuje szczególną moc. Kto mu w tym pomaga, ten też zostaje namaszczony. Największą moc mają jednak nie czyny cielesne, lecz te, które wiążą się ze słowem. Świat bowiem został stworzony ze słowa i jego fundamenty są ze słów. Największym więc cudzym uczynkiem, aktem wyjątkowym, jest wypowiedzenie głośno imienia Boga Szem HaMeforasz. Zrobi to Jakub wkrótce w obecności najbliższych, dwóch kręgów wybranych, kobiecego i męskiego. Ostatnio jedli niekoszerny chleb i wieprzowinę. Jedna z kobiet dostała drgawek, lecz wcale nie od mięsa. Mięso jest niewinne, tylko od tego, że nie mogła ścierpieć, iż popełnia taki uczynek. To nie jest zwykły uczynek. To jest coś specjalnego. Maas zarim, cudze uczynki, mówi Jakub. Wymawia te słowa, jakby coś przeżuwał, jakby żuł wieprzową chrząstkę. Jaki jest sens cudzych uczynków? Pyta ktoś, kto widocznie nie uważał. Jakub powtarza więc od początku. Mamy deptać wszelkie prawa, bo one już nie obowiązują i bez ich zdeptania nowe nie może się pokazać, bo te stare prawa były dla tamtego czasu, dla świata niezbawionego. Potem bierze pod ręce stojących obok i szybko robi się krąg. Będą teraz śpiewać jak zawsze. Jakub bawi się z dziećmi w głupie miny. Dzieci to uwielbiają. Każde popołudnie, zaraz po wspólnym posiłku, przeznaczone jest dla dzieci. Z najmniejszymi przychodzą ich matki i im niewiele wydawałoby się starszym, też się to podoba. Wykrzywiają się i idą w zawody, kto będzie miał straszniejszą twarz. Trudno jest obrzydzić dziecięce twarzyczki, ale twarz Jakuba potrafi się zmieniać. Słychać piski, kiedy odgrywa potwory i monstra, kiedy udaje kulawych bałakaben. Gdy się już uspokoją, każe im usiąść dookoła siebie i opowiada im skomplikowane bajki. Są w nich królewny na szklanych górach, prostaczkowie i książęta. Są przygody na morzu i źli czarownicy, którzy zamieniają ludzi w zwierzęta. Dokończenie odkłada często na drugi dzień, przez co cała młodzież iwańska żyje tym, co się zdarzy jutro. Czy bohaterowi uda się uwolnić z uwięzienia w postaci osła, w którego został zamieniony przez zazdrosną kobietę? Kiedy się robi cieplej, w kwietniu zabawa przenosi się na błonie. Jakub kiedyś opowiadał Nachmanowi, że gdy był mały i mieszkał w Czerniowcach, przyszedł tam wariat jakiś i wszystkie dzieci biegały za nim i naśladowały go. Wszystkie jego gesty, straszne miny, jego złość powtarzały też jego słowa. Gdy ten wariat zniknął, gdy poszedł do innego miasta, dzieci nadal go małpowały, a nawet wzbogaciły repertuar gestów. Udoskonaliły szaleństwo tego wariata i to było jak zaraza, bo w końcu wszystkie dzieci w Czerniowcach zaczęły się tak zachowywać. Żydowskie, polskie, niemieckie, rusińskie. Aż przestraszeni rodzice pościągali ze ścian rózgi i dopiero rózgami wybito im szaleństwo z głów. Ale nie mieli racji, bo to była dobra zabawa. Teraz on sam stroi miny, a dzieci je powtarzają. Widać wysoką postać Jakuba, jak idzie pierwszy i wykonuje dziwne ruchy, a dzieci za nim. Wyrzucają nogi do przodu albo podskakują co kilka kroków, machają rękami. Ciągną takim sznurem wokół stawów, w których po zimie woda oczyściła się i drży teraz niespokojnie, odbijając niebo. Do zabawy przyłączają się niektórzy dorośli. Stary Mosze spod Hajec, wdowiec, którego już wyswatano z małką z Landskorunia, zaledwie 15-letnią, nabrał teraz wigoru i on też się dołącza do orszaku Jakuba za przyszłą żoną. A to ośmiela innych, bo Mosze to mędrzec, zatem wie, co robi. Śmieszności się nie boi. Właściwie, czy nie o śmieszność nam idzie? Czy ona nie jest po naszej stronie? Myśli Nachman, też ruszając w tany. Podskakuje na dwóch nogach jak piłka. Chce wciągnąć w to wajgełę. Jest taka drobna, filigranowa, ale ona odwraca się naburmuszona, zbyt jeszcze dziecinna, żeby się bawić w dziecko. Za to Wittel nie trzeba namawiać. Łapie mocno za rękę Nachmana. Śmiesznie podskakują jej obfite piersi. W ślad za Wittel idą inne kobiety. Porzucają wieszane na sznurku pranie, przestają karmić niemowlęta, przerywają dojenie krowy i trzepanie pościeli. Widząc to, ich mężowie przestają rąbać drwa i zostawiają siekiery na pieńkach. Na jakiś czas zostaje darowane życie kogutowi, z którego miał być dziś gotowany rosół. Jeruchim schodzi z drabiny, przerywając poprawianie strzechy i chwyta za rękę roześmianą Chaję. Jakub prowadzi szalony orszak między domami, po przewróconym płocie, przez stodołę otwartą na przestrzał, potem po grobli między stawami. Ten, kto ich widzi, albo przystaje zdumiony, albo zaraz przyłącza się, aż wracają na miejsce, z którego wyruszyli, rozgrzani, z czerwonymi policzkami, osłabli od śmiechu i pokrzykiwań. I nagle okazuje się, że jest ich wielu, dużo więcej niż na początku. Właściwie to prawie wszyscy. Gdyby ktoś obcy znalazł się w tym momencie w Iwaniu, pomyślałby, że to wioska głupich. Wieczorem starsi zbierają się w największej izbie. Stoją w kręgu, ramię przy ramieniu, na przemian mężczyźni i kobiety. Najpierw śpiewają, potem odmawiają modlitwę, kiwając się i wspierając ramionami. Następnie do późnej nocy Jakub naucza, czyli opowiada gadki, jak to sam nazywa. Nachman stara się je dokładnie zapamiętać, a gdy wróci do siebie, zapisuje je, wbrew zakazowi. Zajmuje mu to sporo czasu, dlatego ciągle chodzi niewyspany.